To jest niesamowite, jakiego wspaniałego Boga mamy. Śpiewaliśmy o Nim przed chwilą. Niezmiennego, zawsze ten sam, zawsze pełen miłości i troski o nas, zawsze sprawiedliwy i święty, niezależnie od okoliczności, od zmian zachodzących w świecie. Zawsze to samo Słowo Boże, które nam świeci, prowadzi nas, wspaniałe. Jeśli ktoś nie zna Boga, to przez tę pieśń zachęcaliśmy, żeby się do Niego zbliżył, żeby w Niego uwierzył. A gdy już to zrobimy, to wtedy już nie musimy niczego szukać, ponieważ On nas zaprowadzi aż do Królestwa Bożego, do wiecznej chwały, którą nam obiecał. Piękne prawdy mamy ze Słowa Bożego. I chciałem dzisiaj właśnie tę prawdę podkreślać. Jesteśmy na progu nowego okresu aktywności, podejmowania rozmaitych nowych inicjatyw, bo wakacje się właśnie skończyły. Niektórzy mają jakieś plany, żeby coś nowego zacząć robić. Ja chciałem dzisiaj porozmawiać z wami, zastanowić się nad ważnością tego, że jeśli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o Boga, to nic nie należy zmieniać. Natomiast należy własne serce zmieniać i przybliżać się do Boga. W ostatnich latach dosyć popularnym stało się powiedzenie czy określenie rewitalizacja. Rewitalizacja, zwłaszcza w dużych miastach. Jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta. To w Gdańsku też o tym dosyć dużo mówimy. Celem rewitalizacji jest przywrócenie do życia zaniedbanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej, jest to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało. Niektórzy przywódcy chrześcijańscy podchwycili ten pomysł i postanowili zastosować go w Kościele. Bardzo dobrze brzmiące hasło, zachęcające i dające takie wrażenie, że tego właśnie potrzeba nam w Kościele. Otóż jeśli chodzi o przywrócenie życia, to tak. Jeżeli jakiś Kościół jest martwy, ma tylko imię, że żyje, a jest umarły, to trzeba przywrócić życie, to prawda. Ale uzupełnienie o nowe funkcje i wprowadzenie zmian, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało, to nie. To absolutnie nie, bo Kościół nie potrzebuje nowych funkcji i jakichś zmian, bo Kościoła nie tworzymy po swojemu, według swoich koncepcji, na własną rękę. Nie tworzymy go tak, żeby nam się lepiej w tym Kościele przebywało, żeby było fajnie, ale Kościół jest tworem samego Boga. Został ustanowiony przez Chrystusa Pana, oparty o naukę apostolską. I jak czytamy Biblię, to widzimy, że ona jednoznacznie obstaje za nienaruszalnością nauki i praktyki apostolskiej. Że trzeba trwać po prostu w tym, co zostało raz na zawsze przekazane świętym. Chrześcijanie wszystkich wieków, niezależnie od miejsca na kuli ziemskiej, niezależnie od okresu, od kultury, jaka w danym miejscu panuje, wszyscy mają jeden i ten sam wzorzec, a tym wzorcem jest Chrystus. Spójrzmy na kilka tekstów, które na to wskazują. Rzymian 8:29, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Wszystkich chce uczynić podobnych do obrazu Syna Bożego. Drugi list do Koryntian 3,18. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem oglądając, jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. W ten sam obraz, podkreślam. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Nigdzie nie znajdziemy takiej nauki w Biblii, że trzeba by było jakiś nowy obraz utworzyć, zmienić obraz Boga czy Kościoła i na nowo go tworzyć czy modyfikować. W ten sam obraz. Tak mówi nam Biblia. Efezjan 2 rozdział, 19 werset. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Jeden fundament, ten sam fundament. Od wieków ten sam fundament i na wieki ten sam fundament. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Sam Chrystus Pan przysposabia sobie Kościół. Nie przekazał tego w ręce ludzi, że oni mają coś wymyśleć, żeby oblubienica była piękniejsza, milsza, bardziej odpowiadająca Jego pragnieniom. To nie ludzie, to nie ludzkie koncepcje przesądzają o tym, jakiego Kościoła chce Chrystus. Jaką oblubienicę chce mieć Chrystus, to On sam sobie przysposabia ten Kościół. Zmiany potrzebują grzesznicy, którzy przychodzą do Boga, nawracają się, ale nie Chrystus Pan ma się zmieniać, ani też Jego Kościół ma się zmieniać, tylko grzesznicy, którzy przychodzą ze świata, którzy Boga nie znali wcześniej, którzy chodzili swoimi drogami, oni potrzebują zmiany. I na paradoks zakrawa sytuacja, gdy nieodrodzeni ludzie duchowo trafiają do Kościoła i zamiast sami się zmieniać, próbują zmieniać Kościół, bo im taki Kościół nie całkiem odpowiada, oni by chcieli go trochę przerobić, żeby bardziej odpowiadał ich pomysłom. Albo gdy w imię Jezusa zabieramy się za zmienianie tego, co niezmienne powinno zostać, ponieważ Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki, mówi Biblia. Chciałbym, żebyśmy zilustrowali tę myśl, tę prawdę biblijną historią z drugiej Księgi Królewskiej z 16 rozdziału. Otwórzmy sobie Biblię. Druga Królewska, 16 rozdział. Niezwykła historia, którą wielokrotnie się już zapoznawaliście, ci, którzy czytają Biblię, ale dzisiaj to będzie ilustracja do tej prawdy, z którą chciałbym, żebyśmy wkraczali w ten nowy okres aktywności po wakacjach. Gdy król Achaz wyruszył do Damaszku, aby spotkać się z Tiglat-Pileserem, królem Asyrii, zobaczył tam ołtarz. Jego podobiznę wraz z planami jego budowy przesłał szybko do kapłana Uriasza. I kapłan Uriasz zbudował ołtarz dokładnie według przesłanego mu wzoru, tak że król Achaz po powrocie z Damaszku zastał ołtarz gotowy. Ciekawa historia. Otóż król judzki postanowił odwiedzić króla asyryjskiego. W zasadzie nie było to zgodne z Słowem Boga, z wolą Bożą dla dla Judy, dla ludu Bożego, ale ten z różnych powodów, dzisiaj nie będziemy w to wnikać, głównie politycznych, udał się w odwiedziny do obcego kraju. I tam najwyraźniej zachwycił się tym, co zobaczył w Damaszku. Zobaczył kulturę, inną kulturę trochę. Bo u nich tam w Jerozolimie to była tylko świątynia, taka dosyć prosta. A tam i ołtarz taki tylko miedziany, zwykły. Kto był, to widział. Są makiety, jak wyglądał ten ołtarz. Nic szczególnego. A tam zobaczył coś niesamowitego, takiego innego, nie? No i się tym tak zachwycił, że jak tu przeczytaliśmy, szybko przesłał ten obraz. Nie wiem, czy MMS-em przesłał, czy mailem. Jak on to zrobił, że tak szybko przesłał razem z planami, w jakim rozszerzeniu to zrobił, w jakim pliku to poszło. Ale przesłał tak, że kapłan w Jerozolimie szybko odczytał to. No rozumiemy, że to chyba jak ktoś na koniu pojechał szybko z planami, patataj, patataj, żeby jak najszybciej, zanim król wróci, żeby tamten już miał ten obraz. I wciągnął kapłana Uriasza w ten pomysł, żeby skopiować taki ołtarz i przenieść go do Jerozolimy, do miejsca, którym Bóg wyraźnie mówił wielokrotnie, że niczego takiego obcego nie należy przynosić, kopiować, a jeśli coś zostało z dawnych lat, to usunąć, bo ma być tylko to, co jest zgodne z planem Bożym, co jest wolą Bożą dla ludu Bożego. Wyraźnie widać, że kapłan Uriasz mocno się przejął tym, żeby się spodobać swojemu królowi, że szybko zanim ten wrócił, to ten już taki ołtarz. Drukarka 3D, nie wiem jak to zrobił, że tak szybko, taki ołtarz dokładnie według tego planu, tego pomysłu odtworzył. I ten ołtarz już był w Jerozolimie. Gdy król przybył na miejsce, czytamy dalej, i zobaczył ołtarz, zbliżył się i złożył na nim ofiarę. Spalił swoją ofiarę całopalną, ofiarę z pokarmu, wylał ofiarę z płynów i pokropił ołtarz krwią ofiary pokoju. Natomiast ołtarz z brązu, czyli ten oryginalny, ten według Bożego planu, który dotąd stał przed Panem, usunął sprzed świątyni, z pomiędzy nowego ołtarza a świątyni Pana, i ustawił go z tyłu nowego ołtarza od północy. Myślę, że wierzący ludzie bez problemu robią tutaj duchowe odniesienie do tego, co może się stać dzisiaj w Kościele. To, co stało się tam. Otóż po pierwsze mamy tutaj przykład jakiejś nowej praktyki składania ofiary przez króla, a nie przez kapłana. A było wyraźnie w Słowie Bożym powiedziane Izraelitom, że to kapłani mają sprawować taką służbę, a nie król. Król miał inną rolę do spełnienia. Mamy przykład króla Uzjasza w drugiej księdze Kronik, w 26 rozdziale, że inny król też kiedyś sięgnął po składanie ofiary. To stało się wtedy, jak tu czytamy, gdy doszedł do potęgi, i wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, żeby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Zanim poszedł Azariasz kapłan, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego, nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu, lecz rzecz to kapłanów, synów Aarona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia, a gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. To przykład króla, który poszedł za daleko, nie swoją funkcję zaczął sprawować. A tutaj król Achaz właśnie się tego dopuścił. Wprawdzie nie wszedł do środka przybytku, ale stanął przy ołtarzu, na którym składano ofiary za grzech i inne ofiary i zaczął tam tę funkcję sprawować. Następnie, co tutaj w tym tekście jest bardzo takie poruszające, wróćmy jeszcze na chwilę do tego tekstu, to to, że ten król odważył się usunąć właściwy ołtarz z jego uprawnionego miejsca i odstawić go na bok. Że coś, co było tak wyraźnie przez Boga powiedziane, co było wyznaczone, że ma być, że to jest nienaruszalne, on z powodu jakiegoś ołtarza, który mu się spodobał w Damaszku, odsunął ten ołtarz, ten prawowity ołtarz i gdzieś go dał na bok. Cała służba ofiarnicza została przeniesiona teraz na ten ołtarz pogański, ołtarz z Damaszku, a ołtarz Boży, ołtarz właściwy poszedł w kąt. No, ta historia, którą przywołałem o królu Uzjaszu, mówi, że w momencie, kiedy kapłani zaczęli kwestionować to, co zrobił ten Uzjasz, to on się rozgniewał. No bo jak ktoś coś nowego chce wprowadzać, a inni stoją i mówią, nie wolno niczego nowego wprowadzać, to to gniewa tych, którzy wprowadzają, bo oni chcą nowości, chcą przewietrzyć Kościół, chcą trochę go zmienić, atmosferę w nim zmienić, różne czynności w Kościele zmienić. Ale w tej historii widzimy, że Bóg nie zostawił takiego zachowania bez konsekwencji. Tenże Uzjasz poniósł konsekwencje. Ale wracamy do naszej historii. 15 werset 16 rozdziału mówi tak. Król Achaz nakazał też kapłanowi Uriaszowi, na ołtarzu wielkim spalaj ofiarę całopalną poranną i ofiarę z pokarmu wieczorną, całopalną ofiarę królewską wraz z jej ofiarą z pokarmów oraz ofiarę całopalną całego ludu kraju wraz z jej ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów. Wylewaj na niego także całą krew ofiary całopalnej i krew ofiary rzeźnej. Ołtarz brązowy natomiast zostaw mnie do szukania wyroczni. Wprawdzie jeszcze ten ołtarz miedziany, ten ołtarz prawowity nie został całkowicie wyrzucony poza dziedziniec świątyni, ale został już tylko do marginalnej czynności, takiej, że król Achaz będzie szukał przy nim wyroczni. A zdaje się, że on już nie szukał za bardzo wyroczni u Boga, bo zrobił po swojemu. Więc faktycznie ten ołtarz stał się bezużytecznym. Cała służba została przeniesiona na ołtarz asyryjski, ołtarz pogański. Można powiedzieć, że ten ołtarz miedziany, który miał służyć do szukania wyroczni, stał się obrazem kpiny z szukania woli Bożej, został usunięty niezgodnie z wolą Bożą. To jak można przy nim szukać woli Bożej? Czasem niektórzy ludzie tak właśnie postępują, robią coś wbrew woli Bożej i mówią, że szukają woli Bożej. I czytamy, że kapłan Uriasz postąpił dokładnie tak, jak mu rozkazał król Achaz. Faktycznie powinien powiedzieć, ej królu, tak nie można. Nie wolno nam tak robić, powinien zawołać kapłan Uriasz. Ale on postąpił dokładnie tak, jak mu rozkazał król Achaz. Król Achaz kazał też przeciąć listwy ruchomych podstaw i pousuwać spoczywające na nich umywalnie. Polecił zdjąć kadź zwaną morzem z nadbrązowych cielców, na których się opierała, i ustawił ją na kamiennej posadzce. Kazał również usunąć zadaszenie wykorzystywane w szabat, pobudowane w świątyni i przebudował wejście królewskie do świątyni Pana, a zrobił to ze względu na króla Asyrii. Szokujące zmiany nastąpiły w świątyni. Przebudowali całą scenę. Zabrali krzyż, bo raził niektóry, a przepraszam, to jeszcze nie te czasy. Porobili takie zmiany w domu Bożym, a to wszystko, bo król wpadł na pomysł, że trzeba coś tu pozmieniać. Zobaczył tam coś fajnego, tam mu się to spodobało i postanowił przenieść to tutaj. Zadziwia nas ślepe posłuszeństwo kapłana Uriasza, który ani pisnął, tylko robił to, co tamten dyktował. Przez to nastąpiło dalsze odstępstwo od przykazań Bożych, a zakrólowała, jak czytamy tutaj, chęć podobania się królowi Asyrii, nie Bogu Wszechmogącemu, żeby się spodobać, ale królowi Asyrii, w którym były tam jakieś polityczne zagrywki w tym czasie. Ta historia właśnie dobrze ilustruje to, co bym chciał dzisiaj tutaj zostawić w naszych sercach, w naszych umysłach, jeśli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa i praktykę tej wiary w lokalnym kościele, w lokalnym zborze Kościoła Chrystusowego. Trzeba mieć świadomość, że tego rodzaju pokuszenia, którym uległ król Achaz, aby to, co jest według Bożego projektu, Bożego planu, zastępować czymś asyryjskim, czymś nowym, tego rodzaju pokuszenia mamy i dzisiaj w naszych czasach. One się inaczej nazywają, dotyczą innych rzeczy, ale idea, myśl jest ta sama. Jest to stara pokusa, która dotyka ludzi wierzących w Boga, a żyjących na świecie, poruszających się po świecie. A dzisiaj świat się stał małą wioską, wszystko możemy zobaczyć, gdzie i gdzie, w jakiej kulturze, w jakim miejscu się coś odbywa. I taka pokusa może dotyczyć bardzo wielu kwestii dotyczących Kościoła, ale także i naszego życia, bo na pewno ona może dotyczyć sposobu prowadzenia służby w Kościele. Niektórzy patrzą, jak różne rzeczy funkcjonują w świecie, jak funkcjonują w firmach, jak są zorganizowane różne rzeczy. I jest silna pokusa, żeby coś takiego zastosować, przetransponować do Kościoła. Niektórzy patrzą, jakie są dzisiaj nowe metody wychowywania dzieci na przykład, i porównują je z tym, co czytają w Biblii i mówią: oj, to w Biblii to nawet już dzisiaj karalne, żeby robić tak, jak w Biblii, bo dzisiaj się tak zmieniły różne sposoby wychowywania, podchodzenia do dzieci, że jeśli czytamy w Biblii, żeby nie żałować rózgi dziecku, bo w ten sposób uratujesz jego duszę od śmierci, to dzisiaj może to oznaczać karę dla rodzica. No bardzo się to zmieniło, więc niektórzy szybko stosują te nowe metody wychowywania dzieci. Dużo się zmieniło, jeśli chodzi o moralność chrześcijańską. Biblia wyznacza nam pewne normy moralne do życia, do postępowania. Ale niektórzy się rozglądają, tamci się tych norm nie trzymają i wszystko jest fajnie. To czemu byśmy my mieli też tego nie zastosować? A jednak Słowo Boże wyraźnie zakreśla nam granice wyznaczone przez Boga, które mają nas oddzielać od świata. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Biblii Warszawskiej, a nie upadabniajcie się do tego świata. Nie ma przyzwolenia od Boga, żeby chrześcijanie, ludzie wierzący w Boga, upadabniali się, patrzyli na ten świat i wprowadzali to, co jest modne w świecie, co wydaje się nowoczesne w świecie, żeby to wprowadzali w sferę duchowego życia, bo my nie mówimy, że nie można nowszym samochodem jeździć, że nie wolno lodówki sobie czy tam czegoś nowego kupić, tylko jak amisze żyć jakoś. Nie o tym mówimy teraz. Mówimy o duchowej stronie życia, żeby to było jasne. Słowo Boże mówi o trwaniu w Słowie Bożym. Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Wytrwacie w Słowie Moim. Znaczy, że zawsze zachodziła taka pokusa, żeby od tego słowa odejść, zrobić coś po swojemu, zrobić coś nowocześniej, jakoś zmodyfikować. A nie, Jezus mówi, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, wtedy będziecie prawdziwie moimi uczniami. Żyjemy w czasach, gdy rzeczywiście dochodzi do ryzykownej otwartości na to, co obserwujemy w świecie. Jeśli chodzi o kręgi kościelne, chrześcijańskie, to obawiam się, że można mówić już o całej generacji przywódców, którzy rozglądają się po świecie, wyszukują coś, co można by zastosować w Kościele, aby uczynić ten Kościół bardziej atrakcyjnym, bardziej przyjaznym dla ludzi, bardziej ciekawym, a nie takim staroświeckim, takim niezmiennym od lat. Skąd taka tendencja? Skąd się to bierze w ludziach? Myślę, że głównie dlatego, że niektórzy chrześcijanie nie przestali miłować świata. Dalej miłują świat. A jeśli się coś miłuje, to się odbiera pozytywnie to, co w tym jest. Jeżeli miłujemy jakąś osobę, kochamy jakąś osobę, to naśladujemy to, co ona robi, to interesujemy się tym, jak ona różne rzeczy przeżywa, jak wykonuje różne czynności i zaczynamy naśladować. Jeśli jesteśmy wpatrzeni w kogoś, to go zaczynamy naśladować, to chcemy być jak on, jak ona. I tak jak jest jakiś idol czy idolka, to wszystkie dziewczyny zaczynają się potem podobnie ubierać, nawet tam imidż swój zmieniać, żeby być tak jak ta piosenkarka, czy jak jest jakiś sportowiec dobry, to chłopcy wszyscy kupują na rynku koszulki z jego numerem na plecach i biegają po podwórzu i oni są już tacy, chcą być tacy jak on. Słowo Boże mówi, nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego rządzę. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Święty Jan, napełniony Duchem Świętym, wiedział, jakie jest zagrożenie dla Kościoła. Że jeśli w nim się pojawią ludzie, którzy kochają świat, nie w sensie raj, gród, ładne jezioro, przyjemność pływania i tak, nie o tym mówimy. Mówimy o duchowej stronie świata. O tym świecie, który jako system jest przeciwny Bogu. Jeśli ktoś kocha to, co ten system tworzy, to ten ktoś będzie zawsze jakieś te elementy tego świata przenosił do Kościoła, bo miłowanie świata kończy się czerpaniem wzorców ze świata. Jest jeszcze bardziej wyrafinowana metoda odprowadzania nas od wierności Bogu, mianowicie wprowadzanie zmian w imię Chrystusa i miłości do Niego. Bardzo łatwo jest w tym świecie odstąpić od Słowa Bożego, Nawet właśnie z tą myślą, że my tam chcemy bardziej jeszcze wyrazić miłość do Chrystusa, jeszcze bardziej, bo my Go tak kochamy, że my już nie chcemy tak samo nabożeństwa robić jak poprzednio. Że my tak teraz, tak kochamy Chrystusa, że musimy coś nowego wymyślić dla Niego. No bo jak żona naprawdę kocha męża, to nie będzie mu dawała tego ulubionego kotletu zawsze takiego samego, tylko będzie wymyślać coś. No tak? Ja jestem takim facetem, co by chciał, żeby mi żona zawsze dawała to, co ja lubię, o czym ona wie, że ja lubię. I ja nie chcę, żeby ona niczego wymyślała. Żebym się krzywił potem albo musiał udawać, że to też jest dobre, że to nie takie złe. No to już źle zabrzmi, no nie? Chrystus Pan powiedział, czego chce od nas, co mu się podoba. On określił, jaki ma być Jego Kościół, On sam go tworzył. I my w imię miłości do Chrystusa nie powinniśmy niczego wymyślać, tylko robić to, co On powiedział. Czy się zgadzacie z tą myślą, czy to jakaś wywrotowa myśl? Kiedy Bóg przemawiał do ludu Bożego przez Jeremiasza, zarzucał temu ludowi właśnie taką niewierność temu, co On powiedział. W 36 wersecie 2 rozdziału Jeremiasza Bóg mówi, jakże lekko Ci przychodzi zmieniać swoją drogę. To zarzut. To nie jest pochwała inwencji, nowości. To jest zarzut, że im tak łatwo jest odchodzić od tego, co było ich drogą, wyznaczono im przez Boga. Myślimy, że dobrze przysługujemy się Kościołowi, a tymczasem wprowadzając takie nowości, wprowadzamy zbór na duchowe manowce. Więc gdy pada hasło, żeby rewitalizować Kościół, to bądźmy ostrożni, bracia i siostry, bo Kościół nie potrzebuje rewitalizacji. Kościół potrzebuje, jak coś, to potrzebuje odnowy. Odnowy. Co to jest odnowa? Odnowa to odradzanie się w żywym organizmie utraconych lub uszkodzonych części, tkanek i komórek, mówi słownik języka polskiego. To przywracanie czemuś wyglądu rzeczy nowej. To nie jest wprowadzanie czegoś nowego, nowych elementów, dodawanie czegoś nowego, tylko odnowienie tego, co było, co jest, co było dobre, co jest dobre, tylko może z jakiegoś powodu zostało uszkodzone czy utracone, jak tutaj w tej definicji czytamy. I trzeba przywrócić ten stan oryginalny, przywrócić to, co zostało stworzone przez samego Boga. W Biblii bardzo wiele czytamy o odnowie. Takim klasycznym psalmem jest psalm 80, mówiący o odnowie. Boże, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. 8 werset. Boże, zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Ta myśl się jeszcze powtarza dwukrotnie. Odnowa, czyli jeżeli rzeczywiście coś w nas zostało przykryte kurzem, coś w nas osłabło, coś w nas przestało przejawiać oznaki życia, to potrzebujemy odnowy. I dlatego chciałem tu dzisiaj zaapelować, żebyśmy na bieżąco starali się dbać o odnowę naszego życia duchowego, naszej społeczności z Bogiem, żeby nie doprowadzać się do takiego stanu, że jesteśmy już na wpół żywi, na wpół martwi. Bo w takim stanie łatwiej jest przyjąć jakąś pokusę, że jakbyśmy zmienili coś, nowe elementy wprowadzili, to wtedy mamy dobry sposób na to, żeby powrócić do pełni życia z Bogiem. Raczej dbajmy o to, żeby na bieżąco odnawiać społeczność z Bogiem, a nie dać się wciągać w rewitalizację, dodawanie, zmienianie tego, co dane nam zostało raz na zawsze i zmieniać tego nie należy. I nie należy tego uzupełniać niczym, tylko trzymać się tego i dbać o to, żeby to dobrze w nas na co dzień pracowało, funkcjonowało, żeby nasza więź z Bogiem była żywa na co dzień. Tę prawdę możemy też zastosować w naszym osobistym życiu, w praktycznym życiu. Na przykład jeśli chodzi o małżeństwo, o relacje małżeńskie. Kiedy pojawiają się trudności w małżeństwie, kiedy brak tej chemii, brak tej reakcji jednego na drugie, kiedy brakuje tej świeżości w relacjach w małżeństwie, to co wtedy robimy, kiedy zaniedbana została więź małżeńska? Co wtedy robimy? Zmieniamy współmałżonka? Dodajemy sobie jeszcze kochankę do tego związku? Uzupełniamy tę relację z żoną w jakiś sposób? Tak? Tak niektórzy robią. Ale my, wierzący w Jezusa Chrystusa, wiemy, że to nie tędy droga. Że trzeba odświeżyć tę oryginalną relację z tą oryginalną, jedną, jedyną żoną i z tym mężem. Tak? Czy to jakaś wywrotowa myśl? Nie, to jest biblijna myśl, bracia i siostry. A gdy zaniedbamy więź z rodzicami, bo się tak może zdarzyć, bo rodzice, wiecie, że do 35 roku życia rodzice są okropni. Dopiero później, tak już bliżej 40, zaczynają być fajni, zaczynają być normalni, mądrzy nawet. Ale wcześniej to po prostu ciągle w poprzek, nie? Nawet strach się ich poradzić, bo zawsze poradzą inaczej niż my byśmy chcieli. I łatwo jest, żeby nastąpił jakiś rozdźwięk, jakieś oziębienie, wystudzenie relacji z rodzicami. Gdy coś takiego następuje, to co robimy? Szukamy sobie zastępczego ojca albo matki? Mój jest taki kostrobaty, se poszukam innego taty albo innej mamy. No nie, normalni ludzie tak nie robią. Należy odświeżyć relacje z rodzicami. Tę starą relację, tę oryginalną, którą od pieluch znamy, od podstawówki, tę relację odnowić, odświeżyć i na nowo pokochać mamę i tatę, tego samego, tę samą mamę i spotkać się z nią i z nią rozmawiać. Kiedy następuje rozczarowanie i obojętność w stosunkach ze zborem, to co robimy? Rozglądamy się za lepszym, bo w tym już się nie buduje. Albo ten mnie rozczarował. Zawsze to samo. Nie, niektórzy tak robią, ale my tak nie robimy. My odświeżamy, na nowo odświeżamy w sobie miłość do ludu Bożego, do Kościoła, do tej duchowej rodziny. Zaczynamy na nowo otwierać oczy i dostrzegać wartość w tym starym, niezmienionym, nie tym zborze, którym czasem słyszę napomnienie, którym czasem jestem znużony kazaniem, bo MB ciągnie tyle czasu i ciągle na ten sam temat. Odświeżam w sobie wartość tego, czym jest zbór, którym Bóg mnie umieścił, którym dał mi już nawet lata społeczności, wzrostu duchowego, podtrzymywania we wierze. Odnawiamy relacje, a nie uzupełniamy je czymś innym, szukamy czegoś innego. Bo gdybyśmy tak robili, to grzeszylibyśmy przeciwko Bogu i bliźnim. Czego z tej lekcji uczymy się dla swojego osobistego chrześcijańskiego życia? Po pierwsze, na nowo dzisiaj mówimy, że jest wielka wartość w niezmienności Ewangelii Chrystusowej i w stałości Jego Kościoła. To jest wielka wartość, że Bóg jest niezmienny, że Jego Kościół pełni w świecie tę samą rolę, jest placówką Bożą, jest miejscem, w którym się można schronić, w którym można rozwijać się duchowo, znaleźć oparcie duchowe, wytrwać we wierze mimo zmieniających się okoliczności. Chcemy to dzisiaj znowu powiedzieć, że jest wielka wartość w niezmienności Boga i Jego Kościoła. Tak czy nie? Wywrotowa myśl? Nie. Na pewno nie jest to wywrotowa myśl. Wiara w Jezusa Chrystusa ma oczywiście swoje konsekwencje w losie naszym na tym świecie, ale ma też wspaniałą perspektywę życia wiecznego. Tak, trzymając się Boga niezmiennie i Jego Kościoła, tego Kościoła ustanowionego i określonego nauką apostolską, będziemy nieraz nazywani różnie w tym świecie. Nawet będziemy wyśmiewani często z tego powodu. To ma swoje takie konsekwencje, ale ma perspektywę wieczności. Jeśli wytrwacie w słowie moim, mówił Pan, to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak, dlatego chciałem to dzisiaj mocno podkreślać. Po drugie, nie skupiamy się w naszym życiu jako wierzący ludzie na tym, żeby się lepiej żyło, przebywało i pracowało zgodnie z ideą rewitalizacji. Nie o to nam chodzi, nie to jest celem naszego życia, żeby nam było wygodniej, żeby nam się lepiej, tak łatwiej i tak dalej. Koncentrujemy się na wierności Bogu i wytrwaniu w posłuszeństwie Jego Słowo. Możemy, bracia i siostry, praktycznie i na bieżąco stosować Słowo Boże w osobistym życiu. Biblia jest do zastosowania w praktycznym życiu każdego z nas. W przypadku stagnacji duchowej, zaniedbań społeczności z Bogiem, nie szukamy rozwiązania na drodze wprowadzania nowości. Prośmy Boga o odnowę. Kto jeszcze Boga nie zna, niech prosi o nowe życie. Niech prosi o nowe narodzenie. A gdy się narodzi na nowo i otrzyma ten dar życia wiecznego, to otrzymuje go raz na zawsze. I wtedy, jeśli się coś tam nam zaniedba, jak gdzieś się dziś zatrzymamy, to wtedy prosimy Boga o odnowę. A On przychodzi w Duchu Świętym i odnawia nas, i odświeża nas. I możemy w tej świeżości żyć całymi latami, kochając Go, wierząc w Niego, aż nas do siebie zabierze. Powstańmy do modlitwy.